Odwyk odcinek 49. Dzień dobry, odwyk, odcinek 48, tak naprawdę, ale załóżmy, że 49, dlatego że w poprzednim odcinku się pomyliłem i podałem zły numerek. To w tym konsekwentnie dalej tkwię w błędzie i mówię, że 49, co oznacza, że następny odcinek będzie błędnie 50 i będziemy świętować zupełnie niesłusznie połowę setki. No. Wiedząc, że tak naprawdę to nieprawda, no ale to cóż, dostosowujemy się do norm świata. Na przykład ludzie świętują święto trzech króli, wiedząc, że ani ich nie było trzech, ani to nie byli królowie, ale jakoś to nikomu nie przeszkadza, bo tak samo świętują Boże Narodzenie, chociaż nie ma to nic wspólnego ani z narodzinami, ani z Bogiem już w ogóle. No, przynajmniej dla większości. No, ale w ogóle tak chciałem powiedzieć, zanim zacznę ten podcast o Biblii i Bogu, że przed chwilą nagrałem bardzo fajny początek, no rewelacyjnie wyszedł, ani nie był sztuczny, bardzo fajne opowieści zacząłem snuć o gojach szabatowych i kiedy chciałem sprawdzić, czy dobrze się nagrywa ten wspaniale rozpoczęty odcinek, no to patrzę, a tu nie nacisnąłem sobie play w nagrywarce. No i poszło wszystko do kosza, gdzieś tam. Mówiłem sam do siebie. To jest najbardziej stresujące dla podcastera, kiedy gadasz, w dodatku ci to wychodzi i nagle się okazuje, że gadałeś sam do siebie, no do powietrza. No i tutaj już mogą to być zaczątki choroby psychicznej, no bo gadać samemu do siebie i nawet tego nie nagrywać, to już może być przesada. Ale psychiatrzy nie znają się na podcastach, nie to co my. My się znamy, bo słuchamy na przykład odwyku i niektórzy z tych, co znają się, bo słuchali, napisali w komentarzu, żebym powiedział coś o in vitro, no, czyli o tym, tej metodzie zapładniania, która jest ostatnio jedynie słusznym tematem do rozmów, bo ludzie lubią tak sobie stadnie porozmawiać, jak to ludzie lubią w kupie raźniej, jak wszyscy gadają, to tak fajniej się gada. I no i taki jest jakaś kontrowersja pod tytułem, czy in vitro jest dobre czy złe. Ludzie lubią tak też sobie upraszczać świat na dobre i złe. No ale dobrze, załóżmy, że w tym wypadku można stwierdzić, czy in vitro jest grzechem czy nie. Ktoś, podpisany anonim zapewne, bardzo proszę, tak w ogóle podpisujcie się pod komentarzami. No co, ukrywacie się, swoje zdanie? No nie, nie widzę powodu, nie trzeba. No nie piszcie anonim, tylko się podpisz. Podpisz się, człowiecze, przyjacielu. No. I ten, no to powiedział ten anonim, żebym ja, Martin, prowadzący ten podcast, powiedział, co Biblia mówi na temat zapładniania in vitro. I całkiem słusznie Santa Faust mu odpisał w komentarzu, cytuję: przepraszam cię, chłopie bardzo, ale co może Biblia mówić o in vitro? Nic! Jak powstawała, to nikt nie wiedział, co to jest, powiedział Santa Faust. No i właściwie bardzo słusznie i prawidłowo, bo Biblia nic rzeczywiście bezpośrednio nie powie o metodzie wyciągania jajników i plemników do probówki i wsadzania ich z powrotem, jak się tam zetkną, z powodzeniem się zapoznają i stworzą coś nowego. Tylko może jednak właśnie Biblia może mówić coś pośrednio na ten temat. No znaczy, no możemy jakąś metodą analogii albo ja wiem czego, no właściwie głównie analogii, dojść do tego, czy to i tamto jest grzechem. No, możemy. To znaczy, jeżeli Bóg mówi, nie będziesz nikogo uderzał mieczem prosto w serce bez powodu, chcąc go zabić, to możemy też założyć, chyba raczej nie, z powodzeniem, że nie powinniśmy go też zastrzelić albo zarąbać na przykład piłą elektryczną, o której Biblia też nie wiedziała w tamtych czasach. Nie, to był taki średni przykład. No, ale wiecie, o co mi chodzi, o analogie takie, które są dosyć oczywiste. Aczkolwiek, i tu się pojawia temat gojów szabatowych właśnie, bardzo ciekawy, się skupcie. Aczkolwiek można za daleko się posunąć w tych analogiach i wyciągania dziwnych wniosków z Biblii. Jak to na przykład czynią Żydzi, pobożni Żydzi, którzy trzymają się Tory i bardzo jej są oddani i posłuszni. Na przykład ci pobożni Żydzi w Izraelu zwłaszcza nie używają prądu, czyli przyjdzie ktoś do nich po zmroku w piątek, to ci nie otworzą. I to nie dlatego, że cię nie lubią, czy tam są zmęczeni, czy coś, tylko dlatego, że nie mogą użyć prądu, a domofon używa prądu, korzysta z prądu. Albo na przykład nie będą jeździć windą, bo też muszą nacisnąć guzik, a guzik to prąd. Tam jakiś prąd zaczyna się chodzić, uruchamia się prąd. No i teraz pytanie, skąd oni to wzięli w ogóle? No albo też właśnie nie zaświecą sobie światła w ubikacji, więc sobie w piątek zostawiają zapalone, żeby nie trzeba było zaświecić, bo jak zaświecą, to jest grzech. No i teraz się zastanawiasz, drogi czytelniku, czy ja sobie z ciebie jaja robię. Nie robię sobie z ciebie jaj, naprawdę tak jest, bo judaizm, ten pobożna wersja, tak sobie zinterpretował polecenie, przykazanie Boga, że nie będziesz w szabat rozpalał ogniska, ognia nie będziesz rozpalał, ognia. No i analogicznie jakiś jeden z tych bardzo mądrych rabinów, których mądrość jest słynna i taka symboliczna wręcz, nie? Zwłaszcza w jakichś filmach, nie filmach, rabin, jak ktoś powie, no to mądre, nie? No to ci mądrzy właśnie rabini stwierdzili, że skoro Bóg zabronił rozpalać ognia, no to gdyby wiedział, że jest prąd, to też by zabronił używać prądu, bo to jest to samo. Myśli sobie rabin, że no tutaj jest prąd, tu jest ogień, a to prąd wyewoluował z ognia, więc to jest to samo. Czyli inaczej mówiąc, używać prądu to jest to samo, co rozpalić ogień, uważał rabin. Po czym ten mądry rabin narzucił tę interpretację wszystkim pobożnym Żydom, a ponieważ oni uważali, że ten rabin jakiś, nie wiem, który zresztą, co mnie to obchodzi, nieważne, miał autorytet, uważali, to na mocy autorytetu robią to samo. Albo nie robią raczej. No i teraz, co to jest goj szabatowy, jeszcze opowiem. Ja się dowiedziałem, jak chodziłem do synagogi, która zresztą jest parę, no, kilkaset, powiedzmy, metrów ode mnie, od miejsca, w którym teraz mieszkam, na Kazimierzu w Krakowie. I bardzo fajnie tam było. Nauczyłem się zresztą trochę tego hebrajskiego. No i jak tam chodziłem, to tam właśnie krążyły jakieś opowieści, takie chyba żarty raczej o gojach szabatowych. No bo tam na szabat też chodziłem. No i no tam nie było. Większość ludzi to nie była aż taka, powiedzmy, dziwna, żeby nie otworzyć furtki domofonem. Chociaż chyba nie, jednak... Nie, jednak byli, przepraszam. Nie, ta furtka była otwarta. Jak ktoś zamknął, to był problem, pamiętam. No i więc Żydzi pobożni zatrudniają sobie, no tak wynajmują, gojów szabatowych, czyli nie Żydów, na szabat. Po to, że na przykład jak idzie sobie pobożny Żyd do kibla i tam akurat no ma pecha, bo światło jest zgaszone, no to woła takiego i mówi, żeby mu zapalił światło, no i goj szabatowy mu zapala światło. A wtedy Żyd pobożny nie kala się popełnieniem grzechu i niegodziwości zapalenia światła w szabat. No, to była powieść o gojach szabatowych. I teraz co do in vitro, to tu można bardzo łatwo podobne wnioski wyciągnąć, a ja puszczę wam reklamówkę innego teraz podcastu, bo czemu nie?
Oj, nie wyszło, nie wyszło. Ale wiecie co? Właśnie takie to ma być. Ma być niedoskonałe. Moje małe radio. Całkowicie niedoskonałe radio. Ale za to fajny podcast. Zapraszam. www.mojemałeradio.info.
No, a to jest mój mały odwyk. I też jest niedoskonały i pełen trudności, problemów różnorakich. Aha, no i z tego tak, z tego wszystkiego nie powiedziałem wam o tym in vitro, co sądzę na ten temat i co mówi Biblia. No to dobrze, Santa Faust miał rację. Biblia nic nie mówi na ten temat. I ja też nie widzę, jak można w jakiś pośredni sposób albo metodą analogii wyciągnąć jakikolwiek wniosek. Ale tak czy inaczej, zanim się w ogóle zacznie wyciągać wniosek, to trzeba wiedzieć, co to jest to in vitro. I tutaj Stan napisał inny komentarz, Pozdrawiam Stana. Stan napisał, ale bardziej mnie ciekawi, co może powiedzieć na ten temat Martin in vitro, na temat in vitro, bo posiada większą wiedzę, powiedział. Dziękuję. A poza tym ciekawi mnie, co myśli na ten temat. No, to ja powiem, co myślę na ten temat, aczkolwiek wiedzy większej na ten temat nie posiadam, bo no bez przesady, no na temat Biblii może posiadam, a Biblia nic nie mówi, ale na temat in vitro posiadłem dzisiaj, bo sobie siadłem po prostu i poszukałem informacji. No dzisiejsze czasy, dzisiejsze, obecne, w których jest, no, dostęp do informacji duży, szeroki, są fajne właśnie dlatego, że można szybko zdobyć wiedzę. Nie trzeba wiedzieć od razu wszystkiego. Ważne, żeby wiedzieć, jak tej wiedzy szukać. No to ja poszukałem tej wiedzy. No i wiem już, jak działa in vitro. I nie widzę tu nic szczególnie sensacyjnego, bo ta zasada, dla tych, co nie wiedzą, to się teraz dowiecie, zasada jest bardzo, bardzo prosta. Jak ktoś nie wie, to się dowie, mówię. Bierze się kobietę, kobiecie się podaje hormony odpowiednie. Te hormony robią jej, ogłupiają jej troszeczkę organizm. Organizm zaczyna produkować jej, za przeproszeniem, jajka. Jajka, które myśli, że trzeba znosić przez te hormony. No to się te jajka produkują w jajnikach. No i te jajka takie dojrzewające się, pyk, w którymś momencie wyciąga. Wsadza się to, dla uproszczenia powiedzmy, że do probówki. Po czym bierze się jej męża, partnera, chłopaka, albo w ogóle kogokolwiek, kto tylko ma te nie jajniki, tylko te plemniki. No i te plemniki wrzuca się razem z tym jajkiem do środka. No i co? No i nic, no i albo się zapłodni, albo się nie zapłodni. Jak się zapłodni, to się wrzuca je z powrotem do tej pani. No i pani sobie już ma zapłodnioną komórkę i może przeżywać radości bycia w ciąży. A pan wręcz przeciwnie, musi zarabiać dwa razy więcej, bo jego pani jest w ciąży, ale za to może się spodziewać potomka płci, ach właśnie, nie wiadomo jakiej. Na tym polega ta cała przyjemność. No i teraz, gdzie tu jakakolwiek sensacja i czym się to właściwie różni od normalnego poczynania? No niewielka różnica, no ja widzę tak, po pierwsze produkuje się więcej jajników niż normalnie, ale czy to jest jakiś skandal albo coś, ja wiem. Jakaś tam kontrola nad własnym organizmem to jest, ale nie widzę tu nic szczególnie godnego potępienia. Po drugie, wyciąga się to na zewnątrz. No, to jest to samo mniej więcej. No, jakaś kontrola większa nad znowu własnym organizmem, ale właściwie nic, czego nie zmieniamy, ani nic nie. No, ja nie widzę tutaj na razie skandalu. No i co, doprowadzamy do tego, żeby się zetknęły jajka, których to jest więcej niż normalnie, z plemnikami, no i się zapłodnią albo nie. To dalej to się niczym nie różni od naturalnego porządku. No to gdzie tu jest jakiś problem? Argumentem widzę po komentarzach i po tym, co czytam, jest to, przeciwko metodzie in vitro, że w tym procesie ginie troszkę tych zarodków. No bo ginie, nie? No ginie, wiadomo. Ale dalej to się, przepraszam, dalej niczym nie różni od naturalnego stanu rzeczy. W naturalnym stanie rzeczy też to wszystko ginie, większość tego ginie. Te biedne plemniki, które nie dojdą nigdy do celu. Miliony plemników ginie, ciągle giną, cały czas. Jak mówimy w tym momencie, od początku tego podcastu zginęły miliardy plemników, potencjalnych dawców życia. A ile komórek jajowych? Troszkę mniej, ale też dużo, bardzo dużo, przerażająco dużo. A ile ginie naturalnie już zapłodnionych tych zygot czy tam czegoś? No giną też. No i co to jest, morderstwo? No nie jest morderstwo, to jest naturalny stan. Ja tu nie widzę żadnych dalej ja widzę, że to jest przesadzona strasznie ta to potępianie metody in vitro. Ogólnie to nie mam jakiegoś mocnego, silnego, wyrobionego zdania i oczywiście uważam, że już na pewno nie ma prawa nikt zabraniać ludziom, którzy w to robią sobie takie zapładnianie przez probówkę zewnętrzne. Nie ma prawa ani zabraniać im, ani ich potępiać, bo to jest ich oczywiście sprawa i tylko ich i wyłącznie ich. Możemy się natomiast pozastanawiać, czy to jest moralnie wątpliwe. Ja nie widzę, żeby było, ale jak mnie ktoś przekona, to możliwe, że się zgodzę. Takie jest moje zdanie na ten temat. A teraz, ile to już nadaje? 15 minut, no dziś miało być krótko i będzie krótko, bo ja opowiem wam, co się stało. Bo dzisiaj jestem zmęczony, co może być słychać, bo mówię w taki dziwacznie niedbały sposób i trochę słowa nie tak, jak trzeba, artykułuję. Słychać? Nie wiem, czy słychać. Zakładam, że słychać, bo efekt jest troszkę taki, jakbym sobie popił, ale nie piłem nic ani kropli. Zresztą cały tydzień nic nie piłem. Wczoraj chciałem iść wieczorem, kupić sobie butelkę piwa. Wychodzę, a tu sklep zamknięty. I tym sposobem oto nic w ogóle, zero piłem, czegokolwiek, a mówię tak, jakbym pił. Dlaczego? Bo jestem zmęczony. Koniec, bo miałem stresujące przejścia w tym tygodniu, a zwłaszcza wczoraj. I o tym jest odcinek dzisiejszy podcastu, o przejściu moim depresyjnym wczoraj i ogólnie o depresji. To będzie druga część dzisiejszego odcinka. O.
Tomek Kęcki zaprasza na podcast Lubię Kiedy Pada i Grzmoci. www.lubiekiedypadalipsyn.com.
Jeżeli się zastanawiacie ostatnio, dlaczego ja puszczam te reklamówki innych podcastów, to ja powiem krótko tak. Po pierwsze, dlatego, że akurat te podcasty lubię sam słuchać, a po drugie, dlatego, że daje mi to czas, żeby zebrać myśli, przełknąć ślinę, odchrząknąć, odcharknąć, czasami nawet dłubnąć w nosie, bo to jakże ludzkie i Boga to nie razi, wbrew pozorom. Nie słuchajcie tych świętoszków, co mówią, że jak puścisz bąka, to jest grzech, bo Bóg się obraża, ani żadne tego typu ludzkie odruchy, może mało przyjemne, ale naturalne, nie są grzechem. O, tak jak ktoś ostatnio napisał w komentarzu, też słusznie, że mówiłem coś o masturbacji. Mówiłem, ale nie będę mówił drugi raz, bo już mówiłem raz, to będzie, byłoby nudne dla tych, co już znają temat. Tak, nie, zaraz, dlaczego ja zszedłem na ten temat? Źle, nie schodzę więcej na ten temat, tylko przejdę do depresyjnego tematu wczorajszego mojego smutku wielkiego. Mówicie, często łapię, zaraz, przepraszam, nie jestem kobietą, to powiem tak, czasem łapię mnie stan melancholii, smutku, albo nie, bo to nie o takim stanie. Ja bym chciałem powiedzieć depresja, ale to taka nie do końca depresja. Powiedzmy, że to jest przygnębienie. To jest takie uczucie, kiedy wszystko ci się wydaje bez sensu. Myślisz o tym, co byś mógł gdzieś zrobić i wszystko się wydaje głupie, bezsensowne i nic nikomu nie dające i ty się wydajesz beznadziejny, głupi i nie ma sensu to, że tu mieszkasz i przygnębia cię wszystko, o czym pomyślisz. No jest taki stan. To dlaczego to nie jest depresja? Bo depresja to jest długotrwałe, a mi chodzi o taki stan, który jest czymś wywołany i się zdarza co jakiś czas, ale zwykle nie trwa aż tak bardzo długo, no bo przechodzi naturalnie. Są naturalne mechanizmy obronne organizmu, a czasem ich nie ma i wtedy ktoś może bardzo nieprzyjemne rzeczy zrobić. No, ale dobra. Chodzi mi tak czy inaczej o taki stan. Wczoraj miałem go, no bo to się wiązało z przejściami jakimiś tam w pracy, że miałem dostać samodzielny projekt, a nie dostałem. Czy dostałem projekt, ale w ogóle nie samodzielny i dalej muszę robić wszystko to, co mi ktoś każe, chociaż miałem to sam projektować, jakieś tam takie duperele. Nieistotne, bo i tak to jest istotne tylko dla mnie, nie? Osobiście. No, jak ty masz własną depresję, to masz własną depresję i tylko ty ją rozumiesz, bo przynajmniej tak ci się wydaje. Nie, no może tak nawet jest. Ważne jest to, że wszyscy przeżywamy takie momenty przygnębienia. No ja chciałem powiedzieć coś na ten temat, bo... no bo co? Bo to jest normalna część życia. Ja się tu wydaje, że ja tu jestem wesoły cały czas, życie jest radosne, la vita e bella i dolce vita również też. I wszystko mi się... Idę ulicą, a tu kwiaty mi pod nogami wyrastają i słońce się świeci codziennie i wino mi się leje z kranu, bo przez pomyłkę jakiś wesoły hydraulik podpiął nie to, co trzeba do mojego kranu, do rury i miałem za darmo beczki wina i cały czas taki chodzę. No nie chodzę taki, chociaż wolę się cieszyć niż smucić, wiadomo, ale wczoraj miałem no przeraźliwą depresję, wczoraj miałem straszliwą. No i to jak ktoś wie, jak to wygląda, to niech sobie teraz wyobrazi, jak nie wie, to niech się cieszy. Dla niego też jest ten podcast. Ja chciałem powiedzieć tak, po pierwsze, jak się z tym poradzić, a po drugie, jak pomóc komuś, kto coś takiego ma, a po trzecie, co mówi na ten temat Biblia. Po pierwsze więc, co ja to mówiłem po pierwsze? Jak już masz coś takiego, masz taki stan, to moje rady są teraz mądre życiowe rady. Takie może teraz niewiele wspólnego z Biblią, więcej z praktyką. Jak masz taki stan, no to stary, moja rada jest taka, bo wczoraj miałem, to wiem o czym mówię. Poczekaj, aż ci przejdzie. Nie da się nic zrobić w takim stanie. No ja wiem, wszystko się wydaje bez sensu, więc nie bierz się do roboty, bo nic i tak nie zrobisz sensownego. Bo jeżeli zepsujesz, jak będziesz miał narysować obrazek, to narysujesz upiorny pejzaż cmentarny, wszystko będzie w ciemnych kolorach i potem rano zobaczysz, co namalowałeś, to się sam przestraszysz, jeszcze zawału dostaniesz mi tutaj. Więc nie, nie ma sensu nic zrobić oczywiście. I też wbij sobie do głowy, jak ci taki stan się przydarzy, bo on się przydarzy. No, no przynajmniej raz się każdemu chyba przydarza. Nie podejmuj żadnych decyzji. W ogóle żadnych. Nic nie rób. Poczekaj, przeczekaj, aż będziesz sobą. No to jest taka sama zasada jak w stanie upojenia tak zwanego alkoholowego. Czyli sobie popiłeś szampana, niestety przykra rzecz, ale wypiłeś trochę za dużo, no to nie dzwoń do nikogo, nie ochrzaniaj szefa albo nie mów swojej małżonce, co myślisz o tym, co ci ostatnio powiedziała. Nic nie rób. Poczekaj, aż ci przejdzie, zrelaksuj się, nie wiem, film oglądnij, pogadaj sobie, ponarzekaj nawet, ale sam do siebie. Nic innego nie rób. No to jest proste, nie? No więc byłem na tyle mądry wczoraj, że przespałem sobie. Poczekam, aż przejdzie. Puściłem sobie film, że jakiś depresyjny, bo ucieczka z kina Wolność. Nie wiem dlaczego, jak się teraz o tym pomyślę, to chyba był wpływ nastroju jednak, że ten film wybrałem. Ale stwierdziłem, dobra, nic, nie wiem, nie interesuje mnie, nie chce mi się nic, idę spać. Doskonały wybór, bo rano się budzisz i świat już nie wygląda tak ponuro. Nie wiem, to wszystko jest subiektywna sprawa, ale idź spać, to jest moja rada. Ale dobrze, dużo ważniejsze jest to, jak można pomóc komuś, kto ma taką depresję. No więc pierwsza zasada. Primum non nocere. Znaczy, po pierwsze, nie szkodź mu. Nie szkodź mu. I to już jest dużo. A jak możesz szkodzić komuś, kto jest smutny, przygnębiony, zdołowany? No więc możesz mu szkodzić po pierwsze i najważniejsze tak. Idziesz do niego i dajesz mu dobre rady. No to chyba nic tak nie wpienia i nie dołuje do reszty, irytuje i wkurza, jak ci przychodzi gość i mówi, co to powinieneś teraz zrobić i co by on zrobił na twoim miejscu. No on nie jest na twoim miejscu i nie chce, może tak gadać, ale to tylko wkurza. Skąd ty wiesz, co zrobisz na moim miejscu? Jak ja mam problemy w pracy albo jestem na coś chory, a ty mi przychodzisz, opowiadasz, co ty byś zrobił. Bez sensu, wkurzysz tylko, wszystkich rozdrażnisz i będzie jeszcze większa depresja. Chyba, że już byłeś na moim miejscu i może już to robiłeś. Może byłeś w identycznej sytuacji. To wtedy powiedz, no to ja byłem w identycznej sytuacji. A jak ja cię zapytam, tak i co zrobiłeś, to wtedy mi powiedz. A nie siejesz mi dobrymi radami, a jak się wkurzam, to się jeszcze obrazisz. No są tacy ludzie i niestety takich jest dużo. Przychodzą i ci radzą. Co powinieneś zrobić w takiej sytuacji natomiast? No powinieneś, jeżeli chcesz pomóc naprawdę, ci zależy na tym kimś, to przyjdź rzeczywiście do niego, siedź i nic nie gadaj, ani słowa, bo obecność odkryłem w takich stanach smutnych, jakichś takich, obecność drugiego człowieka pomaga i właściwie nie wiem, czy cokolwiek innego pomaga. Chyba tylko to i to pomaga najbardziej, że ktoś jest. No i nic nie robi. Siedzi sobie, patrzy sobie, pije z tobą herbatę i nie odzywa się. I to pomaga, i to pociesza. Więc bądź mądry i powstrzymaj swoją chęć działania i chęć pomagania za wszelką cenę. Po prostu przyjdź i bądź. I to naprawdę wystarczy. A wszystko inne, co zrobisz, bardzo możliwe, że zaszkodzi. Ponadto. Właśnie, jest taka cienka granica między tym, jak człowiek robi coś dobrego, a tym, jak to coś dobrego przeradza się w coś złego. Przykład właśnie taki. Przyjdziesz do kogoś, siedzisz, nie wiem, coś tam, poklepiesz go po plecach, siądziesz, zrobisz swoje, ale on wie, że tu jesteś z nim. I to jest dobre. Ale teraz, jak zaczniesz gadać i udzielać rad, i spytać, o, druga rzecz, którą możesz zrobić tragiczną, przyjść i spytać, co się stało. No przecież wczuj się, stary, w sytuację tego człowieka, w jego nastrój. Już go prawdopodobnie w tym dniu 5 innych osób pytało, co się stało. I on za każdym razem musi ci opowiadać i wałkować tę całą depresyjną sytuację od początku. I znowu się przypominać sobie, jak się czuł w tym momencie, jak mu szef powiedział, you're fired, jesteś zwolniony, albo jak go kobieta rzuciła, albo... co tamkolwiek innego mogło mu się przydarzyć. No to musisz, to będzie ci teraz opowiadał wszystko od początku, co się stało, bo ty nie możesz wytrzymać, bo cię to tak ciekawi. No to jak to ciebie tak ciekawi, to się zastanów, czy ty to pytasz ze względu na niego, czy ze względu na siebie. Ty cholerny egoisto, że ci tak powiem. W imieniu wszystkich przygnębionych, smutnych ludzi, zdołowanych i złych, których setki innych osób pytają, co się stało. I trzeba im po raz 10 opowiadać całą sytuację od początku, przypominając sobie własną źródło własnej depresji i wbijając się w coraz gorszy nastrój. No, więc nie bądź egoistą, wczuj się w tego drugiego człowieka, nie pytaj, co się stało i nie rzucaj dobrymi radami. Dobrze, to są moje dobre dwie rady. Tak, coś jeszcze na depresję chciałem powiedzieć... Aha, chciałem powiedzieć między granicą, między tym dobrym a tym złym, która jest strasznie cienka. Tak samo, jeżeli chodzi o wypicie wina. Wypicie wina jest w małych ilościach nie tylko, że lecznicze, znaczy no nie tylko, że rozwesela cię i ogólnie jest fajne i wino w ogóle jest dobre i w ogóle Biblia mówi, że Bóg dał wino po to, żeby rozweselało serce człowieka. Ale między tą jest gdzieś taka granica, ona jest cienka i płynna, ale jest, istnieje. Jeżeli do tej granicy wypijesz, to wino jest dla ciebie dobre. Jeżeli ją przekroczysz, to staje się złe od razu. No. I tak z różnymi rzeczami jest. Dziwnie to życie skonstruowane jest, ale takie jest. To nie jest jakaś interpretacja, to jest odkrycie moje. No nie uważacie, że tak jest? Dziwne, dziwne. Dobra, no to co tam o tej depresji? To był punkt pierwszy, co robić, jak się jest w stanie przeczekać. Co, jak ktoś, kolega, koleżanka jest, idź do niego. Aha, no tak, ludzie w takim stanie przeważnie mówią, że nie mają ochoty nikogo widzieć, z nikim być. No i czy to jest prawda? No trochę jest, ale ja uważam, że oni dlatego nie chcą z nikim być, bo nie chcą, żeby ktoś przylazł i zadawał właśnie to pytanie, co się stało? A potem jechał ci dobrymi radami. Natomiast, no i tego się spodziewałem, jak ktoś przyjdzie. Gdyby się spodziewali, że ty tylko przyjdziesz, no i tak będziesz, to nie będziesz głupich pytań zadawał, ale oni poczują, że nie są sami, że będzie im lżej, myślę. I wtedy chyba by nie mieli jakichś takich obaw, żebyś przyjechał. No bo jak się pytają, to przyjdę do ciebie, nie? No ja to pytam, a wszystko mi jedno i tak. To jedź, jak mu wszystko jedno, to dobrze. To jedź. Na pewno mu nie zaszkodzisz, jeżeli tylko pomyślisz. Nie będziesz, wiesz, no, dobry grad na siłę wciskał. Co tam jeszcze chciałem powiedzieć? No tak, człowiek ma depresję, ty mu chcesz pomóc. No to właśnie, dobra, przyjeżdżasz, sobie siedzisz, coś tam. Nie wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć. Coś na pewno chciałem ważnego, ale zapomniałem znowu. No i tak to jest z takim podcastem. No już sobie jeszcze przypomnę, a w międzyczasie punkt trzeci i ostatni, czy coś Biblia mówi o takich stanach i czy w ogóle ludzie mieli takie stany. Oleż oczywiście, i to nie jest nic złego, ja bym powiedział, że to jest absolutnie normalne, że człowiek bywa przygnębiony, smutny, zdołowany i Bóg ani nie oczekuje, że będziesz szczerzył zęby jak za przeproszeniem Amerykanin całe życie, bo jesteś chrześcijaninem i musisz pokazać wszystkim, że jesteś happy. Nie, wtedy nie jesteś chrześcijaninem, wtedy jesteś hipokrytą, wtedy jesteś kłamcą. Kłamiesz, że masz ciągle dobry nastrój, nie kłamiesz słowem, tylko tym, co robisz i co pokazujesz, a tak naprawdę to masz taki sobie nastrój. No to jak masz taki sobie nastrój, no to miej taką sobie minę, nie? Taką, że nie nawias w żadną stronę, tylko takie i, dwukropek minus i. No sobie taką minę miej, dwukropek minus i, wiadomo, że jesteś prawdziwy, nie udajesz. No, na tym powinien polegać. Jeżeli chrześcijanin cokolwiek, jakikolwiek powinien być, to nie powinien być optymistą, powinien być prawdziwy. Ani smutny, ani udawać poważnego, ani udawać super szczęśliwego, tylko być sobą, być prawdziwy, nie? Skąd ja to wiem? No z Biblii wiem, z tego, co Bóg mówi i z tego, jaki był Jezus przy okazji. Więc tak, a propos właśnie Jezus. Jezus miał sam deprechę, aczkolwiek to nie była jesienna deprecha, ani to nie była nieuzasadniona depresja spowodowana stanem napięcia przedmiesiączkowego, jak to często niestety bywa u kobiet skądinąd miłych, dobrych, czułych, ale przez parę dni niektóre w miesiącu no nie da się z nimi wytrzymać. Ale nie mówię o tym przypadku. Mówię o tym, jak masz powód i naprawdę jesteś smutny i zdołowany. No więc Jezus miał powód i był. No i jak reagował? No normalnie, jak człowiek, nie musiał się udawać nikogo ani się szczerzyć zębów. Jak wiedział, że zginie, że przejdzie najpierw kupę nieprzyjemnych rzeczy, a potem będą go torturować na tym krzyżu w sposób, no jeden z wymyślniejszych sposobów, jakie ludziom udało się wymyślić w ciągu historii, to poszedł sobie do ogrodu. No i tam siedział, się modlił i ogólnie się bał. Gdzie to mam tu napisane? No nie mam, a mam. Tak, jest napisane tak, że no oddalił się od nich, od uczniów, uczniowie tam siedzieli, a nie kumali, nie wiedzieli, co się dzieje. No ale przynajmniej nie przeszkadzali, no tyle dobrze. Więc, ale nie byli z nim, no on oczekiwa, że będą przy nim, no nie, że nie będą mu gadać, coś tam, co się stało, ale powiedz, ale gdzieś cię boli. Nie, będą siedzieć z nim, będą się razem z nim modlić, będą obok. To chciał, ale nie, bo oni poszli spać, co tam, a egoiści cholerni. No ale cóż, no jesteśmy tylko ludźmi. Więc Jezus tam był sam, oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem. No może zresztą chciał być wtedy sam, bo nie chciał przeszkadzać. Już wiem, o tym chciałem powiedzieć, że ludzie jak mają doła, depresję czy są smutni, to często nie chcą towarzystwa dlatego, żeby innym nie szkodzić, innym nie przeszkadzać. I trzeba to zawsze wziąć pod uwagę, jak chcesz pogadać z gościem, że on dlatego chce być sam, bo nie chce przeszkadzać innym, nie chce być balastem, nie chce być ciężarem dla ciebie. No to się zastanów, czy jest ciężarem dla ciebie, czy nie. No jak nie jest, to olej to, że no olej, no. To zignoruj po prostu ten powód, jeżeli to jest ten powód, że on chce być sam. Bo on gdyby, jeżeli on wie, że nie jest ciężarem, to on by nie miał nic przeciwko towarzystwu. W sensie takim mądrym towarzystwu, takie nieprzeszkadzające towarzystwo, takie pocieszające. No, no chyba, że naprawdę... On naprawdę jest ciężarem, to lepiej już nie dorzucać mu jeszcze poczucia winy, że ci ten ciężarem jest. Dobra, ale wracając do tego, co Jezus zrobił w tym ogrodzie, no to on tam siedział, upadł na kolana, jak tu mówi Biblia, modlił się tymi słowami. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, jednak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Tak było. I on tam przeżywał duży stres. Gdzieś jest opisane, że jego pot był jak krople krwi. Coś w tym stylu jest. Zdaje się, że... No wiadomo, że w stresowych bardzo sytuacjach może się tak stać, że gdzieś tam pękają jakieś naczynia krwionośne i wtedy jest taki efekt rzeczywiście, że taki krwawy pot się robi. No, a to musi być straszne napięcie. Znaczy to jest... Ja wiem, że medycznie występuje takie coś. No, stąd prawdopodobnie taki opis. No dobrze, ale dalej jest napisane, że wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. No, to on miał tego plusa, nie był sam. Uczniowie dali ciała, że tam powiem, poszli spać, nie byli z nim, ale Bóg powiedział, masz anioła, nie będziesz tu sam siedział. No i był anioł i umacniał go. Inna sprawa, że no, czy ja wiem, czy każdy z nas może liczyć, że anioł, jak będziesz miał stresa, cię zwolnią z pracy, to Bóg przyśle anioła, żeby siedział z tobą, a nie żebyś nie siedział sam w pustym mieszkaniu i patrzył w ścianę. Chociaż, dlaczego nie? No, no nie wiem, ja nie przeżyłem jeszcze spotkania z aniołem, ale w sumie też nie musiałem, no, nie miałem nigdy aż takiego stresa, no. Ja myślę, że takie rzeczy, jeżeli chcecie liczyć na takie cuda i takie rzeczy, no to najpierw trzeba po pierwsze uwierzyć, że to w ogóle jest możliwe. A ponieważ nikt z nas prawie już nie wierzy, że takie rzeczy ponadnaturalne są możliwe, więc one się nam nie dzieją, bo jak zresztą mówi Biblia, cytuję, bez wiary Bogu podobać się nie można. No i też tak jakoś się dzieje, że dopóki ludzie wierzą, że Bóg może coś zrobić, to Bóg faktycznie to robi. No bo wierzą, ufają Mu, naprawdę na Niego liczą. Jak Bóg widzi, że a tam, jak Bóg pomoże, to pomoże, a jak nie, to nie, to Bóg ich olewa. Bo Bóg taki już jest, niestety. Albo na szczęście. Inaczej mówiąc, nie da się z niego robić jaj, nie da się go tak okpić łatwo, że jest którąś tam z kolei deską ratunku, a jak go nie ma, to se będziemy radzić inaczej. Nie. Bóg wymaga stawiania wszystkiego na jedną kartę i wtedy coś robi. Wtedy są te rzeczy takie mocne, że tak powiem, że przychodzi anioł i cię pociesza. No, dobrze, ale ja chciałem tylko powiedzieć, że taki stan depresyjny i przygnębiony jest jak najbardziej w porządku, jest okej. Niech wam nikt nie wmówi, że to jakiś grzech jest, że macie się śmiać cały czas, albo że jak jesteście smutni i zdołowani, to co, to Bóg uważa to za grzech? No bzdura, no ja wiem, niektórzy tak mówią, naprawdę są tacy. Nie wiem, może się takich spotkałeś, olej ich i powiedz im, że Jezus też się tak czuł. Ja raczej on grzechu w tym nie popełnił. Ale byli też inni. Co ja tu mam jeszcze napisane? What? Nie mam. A, mam dwa tylko fragmenty. No trzy. Z Biblii sobie wypisałem. A, zmęczony byłem, nic nie znalazłem. No to ja wam powiem. Po pierwsze, krótki fragment jest, ale mądry, bo to jest z Księgi Kaznodziei Salomona. Salomon, Biblia go opisuje, że był najmądrzejszym człowiekiem na ziemi. Pisał takie różne rady. Całkiem mądre. Chociaż proste, ale często proste rzeczy są właśnie mądre. Cytuję, powiedział: jest czas płaczu i czas śmiechu, czas smutku i czas skakania. Koniec cytatu. Proste, mądre i takie uspokajające. Inaczej mówiąc, jest czas płaczu i teraz płaczesz, teraz się dołujesz, ale będzie też czas skakania i będzie czas śmiechu. Albo odwrotnie, teraz jest czas śmiechu i skakania, ale wiesz, że kiedyś nie będzie. Tym bardziej się z tego teraz cieszysz, dobrze to wykorzystujesz. No i nie wiem, no i co? No i zbierasz siły na ten następny czas. Ale dobrze wiedzieć, że to wszystko ma sens, że są czasy takie i takie. To daje człowiekowi taki spokój, takie poczucie sensowności tego, co się dookoła niego dzieje. No i ja w to wierzę faktycznie. I jeżeli tak się też patrzy na świat, to ten twój świat taki jest, uporządkowany, mający sens. Jak zaobserwujesz, popatrzysz uważnie na swoje życie, to zobaczysz, że tak bywa, że są takie czasy, okresy czasu, ale one się kończą i jest inny okres czasu. Że co ja takie truizmy wam mówię, proste rzeczy, każdy to rozumie z was przecież. No to jeszcze jest jedna historyjka. Historyjka jest opowieść o człowieku pod... Jaki to był? Eliasz. No tak, Eliasz, czyli ten, którego Paulo Coelho, jak on się tam czyta, jego nie wiem. Ten właśnie Paulo w książce pod tytułem Piąta Góra opisał jego przygody, ale no nie, ja to teraz czytam, doszedłem do połowy i nie, no nie mogę po prostu dalej tego czytać, bo to jest ciężkie takie, no nie mogę. No może ja za dobrze już znam tego Eliasza z Biblii i ten Paulowy to jest jakiś niestrawny dla mnie. Ale jak mówię, nieważne, kwestia gustu. Zresztą to jest fikcja literacka, więc bez jakiegoś poważnego podchodzenia za bardzo do tego. Dobrze, ale prawdziwa historia mówi tak, że był taki moment, kiedy Eliasz miał szczyt takiej... No przesadził, bo zrobił taką akcję, że zebrał 450 proroków Baala. Taki konkurencyjny Bóg w Izraelu kiedyś był. No więc Bóg Izraela, Pan wziął i miał tego dość. No bo to jest Bóg, który chce mieć na wyłączność ludzi, których zresztą sobie jakoś, no jak to mówić, powiedzieć, wygrał, załatwił, nabył ich sobie. No bo nie zapominajmy, że to on załatwił te wszystkie cuda w Egipcie. Kiedy Izrael był w niewoli w Egipcie i nie miał żadnych szans na samodzielne uzyskanie niepodległości, samodzielności i takich tam rzeczy, to Bóg się wtrącił. I sam własnoręcznie, tylko dzięki temu, że wziął te cuda, wszystkie robił, plagi, nie plagi, wyzabijał nawet pierworodnych w Egipcie, potem utopił największą armię świata w Morzu Czerwonym. No, też takie rzeczy zrobił i można by się spodziewać, że to mu daje prawo do wyłączności do tego narodu, do Żydów, do Izraela. Ale Żydzi stwierdzili, a nudzi nam się już ten Bóg i wzięli sobie Baala, bo jest fajniejszy, bo wszyscy dookoła go mają. No to my też se weźmiemy. W ogóle fajniej wygląda i jest zrobiony z drewna. A tego pana nie wolno w ogóle rzeźbić, jakiś taki nieżyciowy Bóg. Wzięli Baala. Ale to Bóg Bóg o imieniu Pan wziął i się zdenerwował. Eliasz został jego prorokiem jednym, ale za to porządnym, i wziął, zrobił konkurs taki. Eliasz wziął na górę tych wszystkich 450 proroków Baala i on sam jeden. Między nimi mówił tak: no ja tu zrobię swoje ofiary, wy zrobicie swoje ofiary, który Bóg odpowie, ten jest prawdziwy. I już. I będziemy się jego trzymać, a nie tak, że jeden Bóg Baal, drugi Pan, i ludzie mają mętlik w głowie, nie wiedzą, co się dzieje. No ale mówią: dobra, no to wy pierwsi. Dlaczego? Bo was jest więcej, ja jestem jeden. No to dobra. No to wzięli tam ofiary, robili, pocieli się tam, krew płynęła, wszystko, krzyczą, wyją, warczą, bębny, nie wiadomo, co tam robili. No i nic. Baal siedział cicho, no bo co miał zrobić? Nie wiem. Nie było go albo co. No. Więc może spał. Zresztą Eliasz tak mówi, do głośniej, głośniej, bo śpi, albo poszedł, nie wiem, może na czacie jest, może telefon ma. No robił sobie z nich jaja, no ale nic. No i tyle, no nic nie zrobili. A potem wziął Eliasz, wylał na to wszystko jeszcze wodę parę razy, no i się nic nie zrobił więcej, tylko wziął, stanął i się pomodlił do Boga, żeby się pokazał. No i Bóg wziął, spuścił tam ogień, spalił wodę, spalił tą ofiarę, wszystko spalił, kamienie nawet spalił. I ludzie myślą sobie: o kurde, no to teraz wiadomo, wszystko jasne. To Eliasz mówi, wykorzystał moment, dobry był, umiał kuć żelazo póki gorące, mówi: złapcie wszystkich proroków Baala. Złapali wszystkich, 450, zabijcie ich, zabili. I tak, wygrał właśnie w konkursie, wygrał Pan Bóg. Jest, zwycięstwo, wiktoria, a Baal poniósł straszną porażkę. Dobra, no i teraz następnego dnia Jezabel, taka właśnie księżniczka, która razem z Achabem panowali w Izraelu, właśnie to ona tam kręciła tą, taka szyja, która kręci głową, że tak powiem. No, to Jezabel mówi tak. Aha, no w ogóle, czytam wam już ten fragment z Biblii teraz, bo to była tylko moja inwencja twórcza, jakaś rekonstrukcja zdarzeń. Dobra, no potem było tak. Achab wrócił tam gdzieś, on tam, nie wiem, czy był, czy nie był, ale było tak. Achab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz i jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Baala. Wtedy Izabel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem: niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Tak to powiedziała poetycko. Odpowiednikiem współczesnym by było wysłanie Eliaszowi głowy rybiej, nie, czy tam ryby, czy jak to tam ta mafia robi. I powiedziała: zabiję cię. Tak jak ty ich zabiłeś, wkurzyłeś mnie. No to była taka szycha panująca. No, to by było tak, jakby szef, nie wiem czego, ZOMO, wysłał ci taką wiadomość, że jutro ja zrobię z tobą to samo, co... No to gość się wkurzył. Znaczy mówi dalej, czytam dalej, co mówi relacja w Biblii. Eliasz zląkł się więc, no, trudno mu się dziwić, i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. I przyszedł do Beerszeby, takie miasto, która należy do Judy, taki kraj, i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Tak powiedział, miał tego dość, miał dość tego uciekania, miał dość tego, że jest sam, a i tamtych było 450, a teraz nie dość, że tak się wydawało, że wielki triumf, to jeszcze przyszła Izabel i mówi, że go zabije. No to znowu musi uciekać. No i co, dziwisz się gościowi, że miał deprechę? No ja mu się nie dziwię absolutnie, że miał dość. I życzył sobie już śmierci. Mówi: dosyć tego, panie, weź już mnie stąd. I co zrobił? Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Brawo, Eliasz! I zastosował się do mojej rady z początku dzisiejszego odcinka. Czyli masz deprechę, to nic nie rób. Idź spać, przeczekaj to. No i tak zrobił, no. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się, mówi. No, a gdy spojrzał Eliasz, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Taka historia. No, lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i mówi: wstawaj, 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 posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. No i potem Eliasz znowu se poszedł. Ale jak tutaj widać z tego, i to nie jest pierwszy przypadek, gdzieś tam jest jeszcze w Biblii podobny, że takie rzeczy jak placek upieczony i dzbanek z wodą, takie sytuacje, jak gość po pustyni szedł, działają bardzo antydepresyjnie. Takie właśnie zwykłe, proste rzeczy. Wnajeść się, jak jesteś głodny i ci się chce pić, napić. No bo gość miał pewnie depresję. Nawet nie wiedział, że przeszedł cały dzień po pustyni, nie miał, że nie jadł tam i nie pił pewnie, był głodny tego, jeszcze miał depresję. No to się mu pogłębiła depresja. To anioł przyszedł i dał mu jeść taki placek, dzban z wodą. I co ja tu widzę? Jaki wniosek dla nas? Taki, że to jest całkiem niezła rada. No ktoś, twój kolega, ma zły nastrój, zły humor, też jakąś tam depresję, znowu coś mu nie wyszło, nie udało się, zwolnili go czy coś. To takie właśnie rzeczy, taki placek, takie zwykłe, żarcie, woda, Coca-Cola, takie tam, batonik, takie rzeczy, takie zwykłe naprawdę pomagają. Mogą pomagać. Eliaszowi nawet pomogło. Anioł wziął i to zrobił. No to tym bardziej my takie rzeczy, rady też możemy zastosować dla siebie. Nawet anioł nie musiał robić czarów jakichś wielkich lekarstw antydepresyjnych. Zwykły placek i woda. I kazał mu coś tam jeszcze zrobić. A powiedział, dobra. I przestał już mieć depresję. Poszedł sobie dalej. Dalej już tam było, przeszło mu trochę. No, takie to były przygody Eliasza. No właśnie, no i to jest tak, rada, po pierwsze, nie szkodzić gościu, co ma deprechę, nie dawać dobrych rad, nie pytać, co się stało i dać mu batonik albo takie coś, na przykład do jedzenia, do picia. I jeszcze może jedna rada, bo sobie znów przypomniałem, jak komuś można pomóc. No, być normalnym i w ogóle pogadać o czymś innym. Przestać gadać ciągle o tym, o czym on myśli. Zupełnie o czymś innym zacząć gadać. O jakichś zwykłych, normalnych, prostych rzeczach. Takich życiowych. I też nie, że jakoś tak sztucznie. O tym, co byś, o czym byś normalnie z nim gadał. To pomaga też. To pomaga. Pomaga. Wyrywa go z tego ciągu. No i to dobre jest. Ale najbardziej, uważam, z mojego doświadczenia i z doświadczenia innych, pomaga fakt obecności kogoś. Tylko obecności, bez żadnych głupich, zbędnych słów i bez pytania, co się stało. A tą właśnie muzyczkę, którą teraz słyszycie, słyszałem niedawno podczas... w piątek ostatni, tak? To był tydzień temu dopiero, on tak się daleko, dawno temu wydaje. To jest muzyka z opery Aida. Marsz triumfalny z drugiego aktu. Teraz już wiem i będę wiedział, mam nadzieję, do końca życia. Bo puszczałem tą muzykę no już ze 100 razy. W te wszystkich odcinkach, nie we wszystkich, w większości odcinków innego podcastu Masa Krytyczna i tutaj też czasem puszczam. A nie wiedziałem, skąd to. Prawda, że piękny marsz triumfalny Aida. I co to chciałem powiedzieć jeszcze? Aha, już wiem. Takie ogłoszenie może na przyszłość. Bo tak, ja w piątki wymyśliłem sobie, jak już to mieszkanie mam, jakoś przyszło samo, tak nawet fajnie, tak no, może nawet w jakiś taki dziwny trochę sposób, żeby nie powiedzieć cudowny, może nie cudowny, ale dobra, mam je, nieważne. W piątki wieczorem już wiele osób tutaj było. Fajnie było, parapetuwa i szabat ogólnie, szabat. No ja sobie myślałem, żeby zrobić taki bardziej odwykowy szabat. No oprócz, chodzi mi o to, że oprócz wina i ogólnie bycia, nie wiem, spędzania fajnie czasu, no to byśmy sobie tak pogadali na takie tematy bardziej związane, takie odwykowe, no. Takie coś ciut poważniejsze i może ciut o Biblii, o albo coś w tym stylu. No bo tak sobie myślałem, ludzie, że gdzie w Polsce, tutaj, teraz, gdzie masz okazję pogadać z kimś o ważniejszych jakichś takich życiowych tematach, typu Bóg, śmierć, co jest to po śmierci, co się dzieje, albo czym się różni protestant od księdza, albo te jakieś takie. No gdzie można normalnie gadać o Bogu? No nigdzie, na odwyku, może tylko właśnie, może dlatego tyle ludzi mnie słucha. No bo jak sami wiecie, nie ma nigdzie... No w każdym razie ja nie znalazłem ani podcastów, w których można tak normalnie o Bogu właśnie pogadać, ani żadnych wykładów, ani nawet chyba blogów. No blogi to już łatwiej znaleźć. Pisane słowa, bo gdzieś są tacy ludzie, którzy no, nie boją się, że nie będąc księdzem, coś napiszą o Bogu. No i właśnie, no, chciałem zrobić takie miejsce, gdzie se można tak siąść i pogadać, no bo no, właśnie takie tematy biblijno-bogowate, no. No tak mi się wydaje, że to jest temat ważny dla wielu ludzi, a zawsze fajnie się gada w kilka osób, zawsze można się podzielić myślami, przemyśleniami czy coś. No i dlaczego o tym mówię? No dlatego, że no, za jakiś czas, jak ktoś gdzieś mieszka w Krakowie, w okolicy i będzie w piątek wieczorem, to niech do mnie wpadnie, gdzieś na stronie mojej będzie, albo nawet nie, będzie odnośnik i będzie napisane, gdzie to jest i jak to jest, i jak przyjść, i z kim przyjść, i kiedy. W piątki zawsze wieczorem będzie można przyjść co do mnie, pogadać o Biblii, albo posłuchać. No i tyle chciałem powiedzieć. I to był odcinek Odwyku. Koniec. A, to jeszcze raz, bo zapomniałem powiedzieć, że jest jeszcze jeden sposób na zły humor i depresję i smutek, ale to działa tylko u kobiet i ten sposób zastosował król Dawid w drugiej księdze Samuela, 12 rozdział. Tu jest taki werset, który mówi, cytuję. Dawid okazywał współczucie dla swej żony Batrzeby. Poszedł do niej i spał z nią. Koniec.